Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Wczoraj poznaliśmy główne założenia programu Mieszkanie na Start. Byłem wczoraj na tym spotkaniu i wspólnie z doktorem habilitowanym Adamem Czerniakiem, głównym ekonomistą Polityki Insight oraz dyrektorem do spraw badań, chcielibyśmy opowiedzieć Wam nie tylko o tym programie, ale też być może spróbować wyjaśnić trochę nieco wpływ tego programu zarówno na kupujących, czyli nas, jak i na szeroko pojęty rynek, czyli na przykład firmy deweloperskie, czy też inwestorów. Zapraszam na rozmowę o mieszkalnictwie w Polsce. To na początek. Budżet programu 500 milionów złotych na ten rok. Ma skorzystać z niego około 50 tysięcy osób. Przez pierwsze miesiące tego roku będziemy mieli do czynienia z konsultacjami tego programu i pracami legislacyjnymi. On wejdzie w życie w drugiej połowie roku. Teraz wymagania. Maksymalny wiek tak zwanego singla czy singielki 35 lat. Powyżej tego wieku już nie można będzie skorzystać z programu. Nie można posiadać wcześniej mieszkania. Z jednym wyjątkiem, rodzina z co najmniej trójką dzieci. Króciutko o dopłatach. Dla jednej lub dwóch osób w gospodarstwie domowym to będzie 1,5% wartość tego kredytu plus marża oczywiście. Tu też musimy sobie dodać marżę banku zwykle. W przypadku trzech osób w gospodarstwie domowym to jest 1%, 4 osoby to jest 0,5% i 0% w przypadku 5 osób lub więcej lub kredytu konsumenckiego na wkład na przykład do TBS-u, bo to jest też ważne, dofinansowanie będzie dotyczyć nie tylko kredytów hipotecznych, ale też kredytów konsumenckich, które finansują wkład do na przykład TBS-u. To jeszcze kryterium dochodowe. Podaje kwoty brutto 10 tysięcy złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla dwóch osób 18, dla trzech osób 23 tysiące, 28 tysięcy dla czterech osób i 33 tysiące dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego. No i jeszcze dopłata do określonej wysokości kapitału w kredycie. W przypadku jednej osoby 200 tysięcy złotych, 400 tysięcy złotych dwie osoby, 450 tysięcy trzy osoby, 500 tysięcy cztery osoby, 600 tysięcy pięć osób i później każda kolejna osoba zwiększa tę kwotę o 100 tysięcy. No to takie główne założenia, też wszystkiego zdaje się nie wiemy, można finansować zarówno mieszkania jak i domy. To chyba tyle na początek. Jak Ci się podobają te założenia i czy to jest znacząco inny program niż bezpieczny kredyt 2%, z którym mieliśmy niedawno do czynienia?
No to ja zacznę od Twojego drugiego pytania, bo na nie najłatwiej odpowiedzieć. Ten program co do zasady praktycznie nie różni się względem programu bezpieczny kredyt 2%. Ja bym powiedział, że różnice są kosmetyczne i to upudrowanie tego programu bezpieczny kredyt 2% miało na celu pewnego rodzaju zaspokojenie potrzeb wyborców nowego rządu. Natomiast to są dla mnie listki figowe. Kryterium dochodowe. To jest coś, czego opinia publiczna się domagała przy bezpiecznym kredycie 2%, bo nawet w niektórych miesiącach ludzie korzystający z dopłat do tego kredytu mieli lepszą zdolność kredytową niż osoby, które nie były uprawnione do skorzystania z dopłaty rządowej. No wzbudzało to takie powszechne oburzenie, że to jest niesprawiedliwe. No dlaczego dofinansowujemy zakup mieszkania dla ludzi, których i tak stać na zaciągnięcie tego kredytu, a tutaj dostają jeszcze jakieś dodatkowe benefity od państwa. Tej propozycji programu to się co do zasady nie zmienia. Limit na poziomie 10 tysięcy dochodu brutto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, a 33 tysiące złotych brutto dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego, to są bardzo wysokie progi. Minister przywołuje takie porównanie, że to jest w zasadzie taka transpozycja drugiego progu podatkowego, który w tej chwili wynosi 120 tysięcy złotych. No tak, ale jak spojrzymy na dane za 2022 z Ministerstwa Finansów, to powyżej drugiego progu łapie się tylko 3% wszystkich podatników. Nawet jeżeli przyjmiemy pod uwagę, że wynagrodzenia rosną dosyć szybko i ta liczba podatników będzie nieco większa, przyjmiemy do tego kolejne doliczenie osoby w gospodarstwie domowym, nie zawsze zwiększa to o równe 10 tysięcy brutto ten próg, no to tak czy inaczej maksymalnie to może być 5% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, które z tego programu są wyłączone poprzez kryterium dochodowe. Ale pamiętajmy, że w tej grupie tych 5% najlepiej zarabiających gospodarstw domowych, ponad 90% ma już mieszkanie własnościowe, więc i tak była wyłączona z programu Bezpieczny Kredyt, i tak będzie wyłączona z tego programu, z wyłączeniem tych gospodarstw pięcioosobowych, czyli przynajmniej tak rozumiem ministra, dwójki dorosłych i trójki dzieci. Więc mówimy tutaj o tym, że to kryterium dochodowe wyłącza kilka promili populacji. To nie jest coś, co zmienia mechanizm funkcjonowania tego programu, czy efekty, czy przełożenie na rynek. Drugie ważne kryterium to jest kryterium, które nazwałbym kryterium demograficznym. Czyli właśnie uzależnienie wielkości dopłaty, progu dochodowego, czy też limitu tego kredytowego, do którego jest dopłata, bo dla całego kredytu nie ma dopłaty, można wziąć dowolnej wartości kredyt. Zaraz jeszcze też o tym chwilę poopowiadam, bo sobie przeanalizujemy kilka przykładowych gospodarstw domowych. Wprowadzenie tego kryterium demograficznego na pierwszy rzut oka wygląda, o fajnie, no nareszcie program też trochę będzie nam pomagał w demografii. Ale jak przejdziemy do tego bliżej, weźmiemy lupę, to się okazuje, że tu cały proces jest postawiony na głowie, bo to nie jest tak, że mamy więcej dzieci i dzięki temu możemy mieć większe mieszkanie. Nie, jak mamy większe mieszkanie, to wtedy może nas to zachęcać do tego, żeby mieć więcej dzieci. A tutaj mechanizm jest taki, że my musimy do drugiego dziecka gnieździć się, i tutaj celowo używam tego słowa, bo ono funkcjonuje w statystyce publicznej, gnieździć się w mieszkaniu z dwójką, na pewnym etapie już trójką dzieci, i dopiero wtedy my jesteśmy w stanie to mieszkanie zamienić na większe. Bo wcześniej, no, to możemy sobie kupić pierwsze mieszkanie, tak? Możemy sobie kupić pierwsze mieszkanie jako singiel do 35 roku życia, ale z tą dopłatą rządową to raczej będzie malutkie mieszkanie. 40 metrów kwadratowych w dużym mieście, 45 dla dwuosobowego gospodarstwa domowego, tutaj ta dopłata też nie jest znacząco większa. Więc to nie są mieszkania, które pozwalały na zaspokojenie potrzeb pięcioosobowej rodziny, czyli z trójką dzieci, a de facto tutaj rząd stara się powiedzieć, że poprzez ten program będzie zachęcał do zwiększenia dzietności. No nie. Obniżenie tego kryterium wiekowego dla singli, bo w przypadku bezpiecznego kredytu można było korzystać z dopłat, nawet jak się jest singlem, jeszcze przez dłuższy czas tam było ograniczenie na poziomie 45 lat, tu jest na poziomie 35, w zasadzie wymusza na młodych osobach tego, żeby o, zaraz kończę 35, no dobra, to ja już kupię to mieszkanie, no stać mnie w tej chwili na 40 metrów, to kupię te 40 metrów. I się okazuje, że no jak ja później mam na 40 metrach mieć trójkę dzieci? A najpierw muszę mieć trójkę dzieci, żeby dostać większą dopłatę. Więc to jest kompletnie postawione na głowie.
Te scenariusze spróbujemy przeanalizować, to znaczy tych kilka rodzin, które teoretycznie mogłyby się załapać na ten program, bo to jest jednak ciekawe, wczoraj w gronie osób, którym pokazano ten program, myśmy sobie tam rozmawiali i na przykład zastanawialiśmy i myśleliśmy sobie też o tym, że w sumie jak ktoś jest relatywnie bogaty i ma dużo pieniędzy na wkład własny, a nie musi zarabiać jakoś super dużo, są też tacy ludzie, no to też może się w sumie załapać na ten kredyt, mimo iż w sumie formalnie go nie potrzebuje, bo stać go na wkład i w sumie na kredyt.
Ja bym przyjrzał się najpierw dwóm gospodarstwom domowym. Jeden to jest mój przykład, który całkiem lubię, bo jest pokazaniem skrajnej niesprawiedliwości tego programu. Weźmy sobie rodzinę właśnie pięcioosobową, małżeństwo, trójka dzieci, mieszkające w dużym mieście. Gdyby nie była to Warszawa, weźmy Gdańsk na przykład. Ta rodzina ma już całkiem niezłe mieszkanie, 70-80 metrów kwadratowych w Gdańsku. Ona zarabia gdzieś tak mniej więcej 30 tysięcy brutto łącznie. Oboje małżonków tyle zarabia, czyli no już całkiem pokaźna suma, powyżej drugiego progu podatkowego zaznaczę. Czy oni są uprawnieni do skorzystania z programu? Zdecydowanie są. Więc jaki kredyt mogą wziąć? Mogą wziąć kredyt dowolny, bo kwota kredytu nie jest ograniczona. Przy tym poziomie dochodów sprawdziłem zdolność kredytową, to ta zdolność kredytowa pozwala nawet na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 milionów. No to proszę bardzo, zaciągają kredyt w wysokości 2 milionów i państwo przychodzi z dopłatą. I co dopłaca? Dopłaca do części tego kredytu czyli do kwoty kapitału 600 tysięcy złotych i ta kwota jest oprocentowana na poziomie 0%. Więc to jest naprawdę bardzo dobry układ, bo o 1000 z kawałkiem złotych miesięcznie ta rata się temu gospodarstwu domowemu obniża. No jest pytanie jeszcze o stopy procentowe, przy którym zaciągnie. Tak czy inaczej ma kredyt na 2 miliony. Jeszcze do tego może poprzednie mieszkanie, w którym teraz użytkuje, sprzedać. Pewnie warte też około 800 tysięcy złotych. No i ma 2 miliony 800 tysięcy złotych. Niech gdańszczanie im powiedzą, co można z 2 miliony 800 tysięcy złotych w Gdańsku kupić. Myślę, że całkiem sporo, może pojedyncze nieruchomości z takiego limitu byłyby tylko wyłączone. Więc państwo dopłaca do zakupu nieruchomości o wartości milionów złotych, już totalnie luksusowych nieruchomości w dużych miastach. Pamiętajmy o tym, że jeżeli to jest Gdańsk, to jeżeli tam te ceny będą się utrzymywać na wysokim poziomie, a prawdopodobnie będą, to kwota tej dopłaty będzie jeszcze większa. To może być 660 tysięcy, a może nawet, bo takie też są tam warunki, może być nawet 720 tysięcy, jeżeli ceny w województwie pomorskim będą przekraczać o chyba 30% średnią krajową. Przy takim układzie 720 tysięcy naprawdę jest to bardzo dużo dopłata od państwa co miesiąc przez 10 lat dla gospodarstwa domowego, które zupełnie takiej dopłaty do zaspokojenia swojej potrzeby mieszkaniowej nie potrzebuje. Bo teraz chciałem drugi przykład. To z kolei nie mój, tylko przykład z mojego serdecznego kolegi Janka Dziękońskiego, który go opublikował w mediach społecznościowych i on podał przykład kredytobiorcy i skupił się na wysokości dopłaty w obecnym systemie względem tego systemu bezpieczny kredyt 2%. I on wziął z kolei dwuosobową rodzinę z Warszawy, która zarabia 18 tysięcy brutto, czyli ten maksimum, które w tych założeniach do projektu, które poznaliśmy, przysługuje. Więc ona ma mniej więcej zdolność kredytową na poziomie 800 tysięcy złotych. Przysługuje jej dopłata 1,5% do kredytu 550 tysięcy, no bo tutaj Warszawa jest zdecydowanie droga, więc może dostać 550 tysięcy taka rodzina. Zdolność kredytowa takiej rodziny według Janka Dziekońskiego to jest w tej chwili ponad milion złotych, czyli może wziąć kredyt na ponad milion z efektywnym oprocentowaniem, czyli po uwzględnieniu tej dopłaty rządowej do tej kwoty, to jest 4,1%. Roczne dopłaty od podatnika 30 tysięcy złotych. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że ta dopłata de facto dla tej rodziny jest jeszcze korzystniejsza niż była w bezpiecznym kredycie 2%, gdzie ten kredyt maksymalny mogli wziąć na poziomie 8%, co prawda z nieco niższym oprocentowaniem, ale tutaj państwo dopłaca do ponad milionowego kredytu, w przypadku nawet dwuosobowego gospodarstwa domowego już w ogóle bez dzieci. Więc te założenia programu są mocno niesprawiedliwe, a jak jeszcze porównamy, to pewnie zostanie zmienione w już szczegółach projektu ustawy, ale kryterium dotyczy liczby osób w gospodarstwie domowym. De facto samotna matka z dzieckiem to jest dwuosobowe gospodarstwo domowe, a para małżeńska z dzieckiem to jest trzyosobowe gospodarstwo domowe. I okazuje się, że matka z dzieckiem ma gorsze warunki i zarówno jeżeli chodzi o próg dochodowy i wysokość dopłaty niż małżeństwo z dzieckiem. No, wydaje mi się, że z perspektywy tej demograficznej, o której rozmawiamy, sprawiedliwości społecznej, no, sytuacja powinna być odwrotna. To są takie rzeczy, które myślę, że jeżeli ten program będzie dalej procedowany, to ulegną zmianie, bo to są jawnie niesprawiedliwe.
Na to też zwracali uwagę prezentujący, to znaczy jest to projekt do konsultacji, oni byli otwarci na uwagi i domyślam się, że tych uwag spłynie bardzo, bardzo dużo. A powiedz jeszcze króciutko, te 500 milionów w 2024 roku, nie wiemy jaka to będzie kwota w 2025. Te szacunki mówiące o około 50 tysiącach osób, czy to jest skala, która istotnie może wpłynąć na rynek mieszkaniowy i na zapewnienie potrzeb mieszkaniowych Polaków?
Moim zdaniem tak. W zasadzie skala tego programu jest prawie identyczna co do skali programu Bezpieczny Kredyt 2%. To jest przedłużenie tamtego kredytu. Tutaj ministerstwo zakłada, że skorzysta z niego w tej drugiej połowie 2024 roku około 50 tysięcy osób. No wiemy w tej chwili z tych danych z Związku Banków Polskich, które do nas napływają systematycznie, że kredytów zaakceptowanych w bezpiecznym kredycie 2% jest blisko 60 tysięcy, pewnie ta kwota się jeszcze powiększy, będzie 65, może nawet 70 tysięcy kredytów zostanie udzielonych. Więc jest to skala porównywalna. do programu Bezpieczny Kredyt 2%, jeżeli chodzi o liczbę kredytów, do których będzie dopłata. No i jeżeli chodzi o łączną skalę dopłat finansową, to ona też będzie porównywalna, bo tutaj zamiast patrzenia na te 500 milionów, ja wolę spojrzeć na kwotę 10-letnią, to jest 12-13 miliardów w skali 10 lat, tyle zakłada resort rozwoju. I to jest kwota praktycznie identyczna z tą, którą zakładał resort rozwoju jeszcze za poprzedniego rządu w przypadku bezpiecznego kredytu 2%. To jest kontynuacja. Dla mnie te kryteria, które zostały wprowadzone, one są faktycznie takimi listkami figowymi, pewnego rodzaju upudrowanie bezpiecznego kredytu 2% po to, żeby pokazać, a my dajemy co innego. Ale mechanizmy działania, wpływ na rynek, skala programu są praktycznie identyczne.
Zapytałem cię właśnie o ten wpływ, to znaczy wczoraj WIG nieruchomości wzrósł ponad 4%, Develia, jeden z deweloperów, 8-9%.
I przypomnijmy, że te wzrosty miały miejsce przy bardzo słabym rynku, bo od kilku dni warszawska giełda jest w takiej tak zwanej fazie korekty, czyli ceny akcji co do zasady spadają, a tu deweloperzy jako w zasadzie jedyne gwiazdy jaśniejące tym giełdowym firmamencie przy książęcej świecą się na zielono.
A sam WIG nieruchomości spadał od 3 miesięcy od szczytu niemalże, czy około 30%, więc to też ma znaczenie. Jak ten program wpłynie w ogóle na poszczególnych aktorów na tym rynku? To znaczy nas kupujących z jednej strony, z drugiej strony deweloperów, być może też w ogóle szerzej na sektor budowlany, na firmy budowlane.
No wpłynie podobnie jak poprzedni program. Akurat jako ekspert mam ten komfort, że mogę mówić, jak wyglądał wpływ bezpiecznego kredytu 2%, bo tu już dane mamy, nie muszę tutaj zgadywać ani sięgać po jakieś skomplikowane modele, tylko mogę spojrzeć na to, jak ten poprzedni program wpłynął na rynek i powiedzieć, że w zasadzie wpływ tego programu będzie bardzo podobny. Jak wpłynął bezpieczny kredyt 2%? Cofnijmy się o rok, bo wtedy dyskutowaliśmy właśnie o propozycji ministra Budy, czyli właśnie dopłat do kredytów. No i to była sytuacja, kiedy rynek zmagał się z bardzo silnym spowolnieniem. Ceny w zasadzie od pół roku, czyli od połowy 2022 się zatrzymały na większości rynków albo bardzo niewiele rosły. Popyt bardzo silnie załamał. Deweloperzy mówili o ścinaniu inwestycji, nawet była mowa o ścinaniu 9/10 inwestycji, które są planowane, a co więcej w dużych miastach i tak zasób dostępnej oferty był bardzo niski, ponieważ została ona wyprzedana w okresie boomu z lat 2020-2021. Było ciężko pozyskać nowe grunty pod budowę. Po takim okresie boomu bardzo ciężko później tę podaż szybko odbudować. Jak my to mówimy w ekonomii, elastyczność cenowa podaży jest już bardzo niska, no bo ta podaż jest, czy była bardzo wysoka. To jest sytuacja z początku 2023. Ogłaszamy projekt Bezpieczny Kredyt 2% i co się dzieje? Automatycznie, praktycznie z dnia na dzień stabilizacja cen się kończy, ceny zaczynają iść do góry, z rynku zaczynają znikać oferty, bo ludzie rezerwują sobie mieszkania już pod przyszły program, nawet nie znając dokładnie warunków jego wprowadzenia, nie znają dokładnie jego zapisów, ale już płyną do deweloperów rezerwacje, zwłaszcza w największych miastach, zwłaszcza w tych pojedyncze, atrakcyjne mieszkania, które jeszcze zostały. No i później ten proces tylko przyspiesza. Coraz więcej osób widzi, o, ceny idą do góry, to ja muszę szybko zarezerwować, żeby mieć tylko mieszkanie. No i w momencie, w którym program ruszył, w zasadzie ludzie rzucili się do banków albo do pośredników. Zarówno biura pośrednictwa, jak i biura bankowe zostały zatkane. Dyskutowaliśmy w miesiącach wakacyjnych o tym, że jest bardzo duży kłopot z procedowaniem wniosków kredytowych, że to trwa. W ogóle w pierwszych miesiącach nawet nie wiedzieliśmy, ile tych kredytów jest udzielanych, czy w zasadzie nie było udzielane, no bo przez cały czas te wnioski rozpatrywano. W tym samym czasie ceny na rynku systematycznie dalej rosły, mieszkania znikały, liczba udzielanych kredytów pod koniec roku przekroczyła rekordowe poziomy i mieliśmy do czynienia na koniec ze wzrostem cen o ponad 20% w największych ośrodkach miejskich, na rynku pierwotnym oczywiście. W mniejszych miastach wzrosty były mniejsze, na rynku wtórnym wzrosty cen były mniejsze, no ale te duże ośrodki miejskie i sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym, to wzrost był astronomiczny. W sytuacji, kiedy w innych krajach europejskich, które były mniej więcej w podobnej fazie cyklu co Polska, tak jak Niemcy czy Szwecja, ceny nieruchomości w tym czasie dosyć silnie spadały. Więc mieliśmy wzrosty cen mieszkań, co oczywiste, przełożyło się korzystnie na wyniki finansowe deweloperów. I dzięki temu w tej chwili, kiedy pojawia się propozycja nowego programu, którego mechanizm jest identyczny, no to nie dziwi mnie to, że inwestorzy kupują akcje deweloperów. No bo oczekują, że znowu już kolejny rok z rzędu te wyniki się poprawią, a ceny mieszkań pójdą kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt procent do góry, bo ta podaż jest równie mocno ograniczona, co w zeszłym roku.
Mała anegdota z tego wczorajszego spotkania. Oczywiście padło magiczne zdanie, że budownictwo mieszkaniowe jest kołem zamachowym całej gospodarki i to prowadzi mnie z kolei do kolejnego jakiegoś takiego wątku, który polega na tym, że wczoraj podczas tego spotkania mieliśmy czterech przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Minister Krzysztof Hetman, sekretarz stanu Jacek Tomczak, bardzo aktywny, jeżeli chodzi o ten program. Sekretarz stanu Waldemar Sługocki, on był nieco mniej aktywny. Razem z nimi był też, on odpowiadał na te szczegółowe pytania, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Juliusz Teclaw. Wydaje mi się, że ciekawszym jest to, kogo nie było na tym spotkaniu i to jest osoba, o której mówi się, że ma zostać kolejnym wiceministrem właśnie odpowiedzialnym za mieszkalnictwo, to znaczy Krzysztof Kukucki, który pytany przez dziennik Gazetę Prawną mówił, że nie wiedział o tych propozycjach, poznał je z mediów. Czy twoim zdaniem moment, w którym prezentowane jest to rozwiązanie, sposób w jaki to jest robione, czy to jest w ogóle przypadek, czy w myśl tego powiedzenia nie ma przypadków, są tylko znaki, rząd zrobił to z rozmysłem?
Bo dodajmy do tego jeszcze kilka ciekawych elementów, nim pozwolę sobie ocenić wczorajsze działanie ministra Hetmana. No po pierwsze, nie powiedziałeś, że senator Kukucki jest z lewicy. A to dodaje pewnego smaczku. Jest senatorem z lewicy, byłem samorządowcem z Włocławka, zresztą bardzo dobrze ocenianym właśnie za pracę na rzecz budownictwa społecznego. Rozwijał w tym mieście budownictwo społeczne z sukcesami. No i teraz miał przenieść te swoje doświadczenie samorządowe i tą praktykę na poziom krajowy i właśnie rozwijać mieszkalnictwo z dużym naciskiem na mieszkalnictwo społeczne, czy budownictwo społeczne czynszowe. No ale jeszcze nie została ta nominacja podpisana, chociaż wiele wskazuje na to, że papiery leżą już na biurku, wystarczy tylko jeden podpis. Natomiast jest druga jeszcze ważna rzecz. Jak przekazali mi dziennikarze, minister Hetman powiedział, że on nie konsultował tego projektu z premierem. I prawdopodobnie w ogóle cały ten pomysł i cała ta prezentacja projektu nie była w ogóle uzgodniona z kancelarią premiera. I to jest sytuacja wręcz, bym powiedział, kuriozalna. Czyli sytuacja, w której wiceminister Tomczak, który tylko tymczasowo odpowiada za departamenty mieszkalnictwa, prezentuje razem z ministrem, bez uzgodnienia z premierem, projekt ustawy, który jest jednym z kluczowych elementów programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, w której żaden z tych panów, którzy prezentowali się, nie wywodzi, pod nieobecność wiceministra mieszkalnictwa, no jest sytuacją wręcz kuriozalną i trzeba sobie zadać pytanie, jaka motywacja kierowała właśnie ministrem Hetmanem, że dokonał takiego zabiegu. Bardzo mi to ciężko sobie ocenić. Może ty masz lepszy pomysł na to, co mogło być w głowie, że nagle tak szybko robimy, bez konsultacji, bez jeszcze ministra budownictwa. No może obawiał się, że jak przyjdzie wiceminister spraw budownictwa, to zaproponuje inny program i raczej on nie będzie tak wyglądał. No ale no to chyba o to chodzi.
Tak, taka jest moja teoria. To znaczy sytuacja, w której uprawiamy politykę faktów dokonanych, sprawia, że wiceminister Kukucki, który... Powiedzmy, jego nominacja jest podpisana, nie wiem, dziś, jutro, za trzy dni przychodzi i medialnie on może ten projekt próbować zmienić, ale trudno będzie go mu wyrzucić po prostu do kosza.
Myśli, że trudno będzie wyrzucić ten projekt do kosza? To jest właśnie pytanie. W ogóle jak w tej chwili zachowa się premier, który jednak został trochę postawiony przed faktem dokonanym?
A chyba tego nie lubi.
Tak, właśnie. Ja premierem też bym tego nie lubił, więc w pełni jestem empatyczny z Donaldem Tuskiem. Pytanie, jak się zachowa? Pytanie też, jak się zachowa klub Lewicy?
Takie było chyba modus operandi, to znaczy innym tematem jest to, czy ten plan się powiedzie, ale wydaje się, że on tak właśnie wyglądał. I też jesteśmy ciekawi państwa opinii na ten temat, więc jeżeli wy wiecie coś na ten temat, to dajcie nam znać. Ten wątek lobbingu jeszcze dosłownie w kilku zdaniach. Czy w ogóle sektor deweloperski jest silny, jeżeli chodzi o przekładanie swoich racji i swoich postulatów i przekuwanie ich w prawo w Polsce, twoim zdaniem?
Zagłębiamy się w bardzo wrażliwe politycznie tematy i ciągniesz mnie tutaj za język, więc udzielę odpowiedzi, która ma charakter eufemistyczny. siła lobby deweloperskiego wynika w dużej mierze ze słabości wszystkich innych grup interesariuszy na rynku. W zasadzie nie mamy innego lobbyingu. Zagraniczne fundusze inwestycyjne praktycznie nie istnieją. Zresztą po doświadczeniach z ministrem Budą bardzo się boją, żeby w ogóle pokazać, że cokolwiek w tym kraju robią i budują jakieś mieszkania na wynajem. TBS-y są z dużej części spółkami samorządowymi, to w zasadzie samorządy musiałyby mówić w ich imieniu, a samorządy co zasady mają tyle problemów na głowie, także politycznych, że nie tworzą jakiegoś lobby na rzecz rozwijania budownictwa społecznego, czynszowego. To samo dotyczy samorządów w kontekście mieszkań komunalnych. Obywatele jako tacy faktycznie się uaktywnili przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i zaczęli opowiadać o tym, jakiej polityki mieszkaniowej oczekują, ale to nie jest głos jednoznaczny, to jest dużo bardziej taki głos, bym powiedział, kakofoniczny, bo jednak część osób jest z takim błędnym, mitycznym przeświadczeniem, że dopłaty do kredytów zwiększają ich zdolność kredytową, popiera te dopłaty do kredytów. Myślę, że jest część grupy też właścicieli mieszkań, którzy się bardzo cieszą, no bo przecież dopłaty do kredytów powodują wzrost wartości nieruchomości, więc też kibicują. No a z drugiej strony mamy narastający w siłę głos młodych, którzy mówią, no my chcemy mieszkanie jako prawo. No ale znowuż przekuć ten postulat o charakterze paradygmatu w politykę mieszkaniową jest bardzo trudno. No to nie jest lobbying, który ma charakter efektywny. Tak, to jest raczej takim pytaniem, że my chcemy, a wy nam spróbujcie wymyśleć, jak to dać. Lobbying polega na tym, żeby zaproponować konkretny projekt ustawy. W zasadzie nie ma innego środowiska, które lobbuje za rozwiązaniami, które byłyby na jego korzyść, więc stąd myślę, że wynika siła właśnie deweloperów.
To jeszcze dosłownie dwa krótkie wątki. Dlaczego w Polsce nie udaje się stworzyć programu, który pobudzałby podaż nieruchomości, a właściwie od wielu, wielu lat pamiętamy tylko te programy, które pobudzają popyt?
Mówisz, nie udało się, a czy próbowaliśmy? Znaczy, ja mam poczucie, że my przez cały czas próbujemy pobudzać podaż poprzez popyt. Takie nastawienie, że jak wystarczająco mocno zwiększymy popyt, to ta podaż nam ruszy. No problem w tym, że znowu już odwołuję się do tego ekonomicznego terminu, elastyczność cenowa podaży w takim kraju jak Polska z problemami, z planami zagospodarowania przestrzennego, dostępnością gruntów, prawami własności nieruchomości, wydłużającymi się postępowaniami spadkowymi. Ta elastyczność cenowa podaży jest bardzo niska. Podaż reaguje w niewielkim stopniu na wzrosty cen. Popyt może rosnąć, to przekłada się przede wszystkim na ceny, a podaż trochę zareaguje. To widzieliśmy w przypadku znowu już bezpiecznego kredytu 2%. Przez pierwszy w ogóle od momentu ogłoszenia tam nie było tak, że deweloperzy nagle rzucają dużo mieszkań na rynek, o fajnie jest, kredyt, będą nowe mieszkania. Dopiero w listopadzie, grudniu zaczęły się zwiększać oferty od strony deweloperów. Liczba dostępnych w największych miastach mieszkań systematycznie zaczęła znowu rosnąć.
Sam proces budowlany też jest długi, prawda? Dwa lata około...
Dwa lata to jest średnio w okresie, kiedy nie mieliśmy boomu. W tej chwili w największych miastach proces budowlany trwa lat 5. Gdyż banki ziemi, które są i one są faktycznie w rękach deweloperów, znacząco się skurczyły i one wystarczą w tej chwili według danych NBP na budowę przez rok tego samego zasobu mieszkaniowego. 10 lat temu wystarczyły przez 5 lat. Wydłużyliśmy czas budowy, mamy bardzo mocno ograniczone w ogóle moce wytwórcze deweloperów, no i w takiej sytuacji dorzucamy popyt i myślimy w jakiejś takiej magicznej, neoliberalnej doktrynie, że ten zwiększony popyt nam tą podaż ruszy. No niestety w takiej sytuacji rynkowej on nam nie ruszy tej podaży i to nie jest dobre narzędzie, a mimo to systematycznie od 15 lat próbujemy tą linią popytu popchnąć tą linię podaży. Tak to niestety nie działa i musimy się skupić na zwiększaniu podaży za pomocą innych narzędzi. Tych narzędzi jest bardzo dużo i to pewnie temat na zupełnie osobną rozmowę, ale doświadczenia takich krajów jak Niemcy, Dania, Francja, też Wielka Brytania, która ma szereg swoich problemów, ale mierzy się z tymi kwestiami, z którymi teraz Polacy się mierzą od wielu lat i też już wypracowała rozwiązania. Wiadomo, które są bardziej skuteczne, które są mniej skuteczne. Natomiast podkreślę to, co zawsze mówię, to nie jest tak, że jest jeden złoty środek, że nagle, no słuchajcie, no przecież tutaj ten program dopłat do kredytów to jest zły, ale ja tutaj mam taki świetny program, nie wiem, nazwijmy go podaż na start. Nie ma czegoś takiego. Jest szereg różnych narzędzi, które trzeba równocześnie wdrożyć, skoordynować, one muszą być, trudne słowo, komplementarne, czyli takie spójne ze sobą, współdziałające. I dopiero wtedy my jesteśmy w stanie zwiększać podaż, a równocześnie zwiększać dostępność. Bo to, co jest problemem w Polsce, to jest to, że równocześnie mamy wysokie ceny i niską dostępność finansową, zwłaszcza w dużych miastach, ale równocześnie mieszkań mamy zdecydowanie za mało. Więc przez cały czas próbujemy tym popytem zwiększać podaż. W Wiedeń na przykład nie ma takich problemów z podażą mieszkań, bo tam zasób mieszkaniowy jest dużo, dużo większy, zresztą populacja przez lata od w zasadzie końca I wojny światowej malała, dopiero w ostatnich kilku dekadach zaczęła rosnąć, ale nie wróciła do poziomu z końca XIX wieku nawet, więc tam ten zasób jest, tam jest tylko kwestia, jak sterować cenami. A u nas mamy i problem zasobu, i problem ceny i tutaj wymaga to kompleksowego działania i w ogóle kompleksowego myślenia o polityce mieszkaniowej, a nie oddawania czy stawiania tego ogarka przed neoliberalną doktryną, mówienie, no na pewno ta niewidzialna ręka rynku nam problem rozwiąże. Niestety nie.
No i te rozwiązania, o których mówisz, są chyba jakieś takie też mało efektowne, trudno je pokazać, zajmują wiele czasu, trzeba się męczyć.
Są mało chwytliwe politycznie. Mimo tego, że wypełniają to hasło mieszkanie prawem, nie towarem, to i tak może być, ale tego nie zrozumieją. Nie rozumieją całości, złożoności tego procesu często, bo to nie jest coś, co można łatwo wykorzystać w przekazie politycznym. Masz pełni rację.
Ostatnia rzecz dosłownie, bo rozmowę na temat tego, jak ułożyć inaczej mieszkalnictwo i gdzie to się udało, to myślę, że zostawimy sobie na inny raz, ale na koniec chciałbym cię zapytać trochę tak prowokacyjnie, od ogółu do szczegółu, czy Warszawa będzie za jakiś czas taka jak inne duże miasta na zachodzie Europy, to znaczy, że nieruchomość będzie można albo odziedziczyć, albo wygrać na loterii, żeby kupić?
To jest pytanie de facto do samorządu, to nie jest pytanie do mnie, bo ja bym chciał, żeby Warszawa była miastem dostępnym, zarazem dobrze zurbanizowanym i miastem, w którym się po prostu dobrze żyje, a ceny nieruchomości są niskie. To jest oczywiście coś bardzo trudno osiągalnego, ale ja mam poczucie, że całe myślenie o urbanistyce i polityce mieszkaniowej na poziomie miasta jest reaktywne. Niestety. To znaczy, my odpowiadamy na bieżące potrzeby ludzi. Gdzie poprowadzić tramwaj, gdzie wybudować metro, gdzie ma być szkoła. My nie myślimy o tym, jakie będą potrzeby, czy jakie powinny być potrzeby, jakie chcemy stymulować potrzeby ludzi za lat 15-20. Świetnym przykładem dobrego rozwoju miasta jest Kopenhaga, która postawiła na twój ulubiony środek transportu, na miasto inkluzywne, na budownictwo non-profit, czyli odpowiednik naszego budownictwa społecznego, czynszowego, postawiła na planowanie przestrzenne na podstawie rejonizacji szkół, czyli że dla nich edukacja jest kluczem, żeby dojazd do określonej szkoły był szybki, a żeby w okolicy każdej szkoły mieszkały dzieci zarówno z rodzin bogatych, jak i z rodzin o średnim poziomie dochodu, jak i z rodzin niskim poziomem dochodu, żeby nie doprowadzać do gentryfikacji dzielnic. I to jest myślenie przyszłościowe. Zamknięcie ulic i wycofanie samochodów z części miast umożliwiło tam wjazd rowerom i zastymulowało to. Kopenhaga kiedyś była miastem pełnym samochodów. To się zmieniło i dokładnie ten sam sposób myślenia powinien zostać zastosowany do mieszkalnictwa. Czyli myślmy o tym, jak ma wyglądać Warszawa przyszłości, jacy ludzie mają mieszkać, ile tych ludzi ma tu mieszkać i do tego dostosowujmy plany budowlane.
Tu stawiamy kropkę. Doktor habilitowany Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i dyrektor do spraw badań, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki serdeczne, do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.